Bardzo adekwatna sytuacja, dlatego że będę mówił o darze języków. Jak to jest? Czym jest ten dar, a czym nie jest? Jeżeli spojrzymy tylko na kilka fragmentów Nowego Testamentu, to możemy dojść do bardzo rozbieżnych wniosków. Zresztą jest to bardzo ważna zasada, żeby zastanawiając się nad jakimkolwiek zagadnieniem, nie patrzeć tylko na jakiś mały fragment, jeden tekst, a są i takie przypadki, gdzie ktoś na przykład na podstawie historii z Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału, gdzie mowa jest o Łazarzu i bogaczu, wysnuje całą teologię na temat piekła. A gdzie w tym wszystkim zmartwychwstanie, kiedy ludzie mieliby od razu trafiać do nieba i piekła i cała nauka Pisma Świętego o sądzie i zmartwychwstaniu w tym momencie jest zupełnie nieobecna. Albo tekst Ewangelii Jana 20 rozdziału i 23 wiersza. Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. I na podstawie jednego tekstu ludzie gotowi są dołożyć całą teologię o tym, że człowiek może przebaczyć grzechy drugiemu człowiekowi, albo może zamknąć nawet przed nim drzwi do Bożego Królestwa. Zatem rozważając każde zagadnienie, trzeba na nie spojrzeć bardzo kompleksowo z perspektywy całego Pisma Świętego. Nie zawsze się to udaje i dlatego Pismo Święte studiujemy ciągle i ciągle. Nie można go, nie da się przeczytać raz i już wszystko będziemy wiedzieli. Cały czas gdzieś szukamy i porównujemy. Dar mówienia językami. Jeżeli spojrzymy na historię, skąd w ogóle ten dar zaczął być potrzebny, musimy cofnąć się aż do wieży Babel. Kiedy to ludzie postanowili zbudować zabezpieczenie przed potopem. Kiedy otwieramy 11 rozdział Księgi Rodzaju, to tam w pierwszym tekście przeczytamy takie słowa. I dzisiaj będę bardzo szybko przytaczał kolejne fragmenty, więc musicie sobie zapisywać, żeby ewentualnie w domu to wszystko dokładnie posprawdzać. Pierwszy wiersz mówi tak. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Ludzie się zgromadzili i postanowili zbudować wieżę. O tym mówią kolejne fragmenty. Od 4. Potem rzekli, Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Gdyby znowu przyszedł potop, mimo że Pan Bóg powiedział, nie będzie już potopu, ale na wszelki wypadek, gdyby Pan Bóg kłamał. I to jest taki sposób myślenia, jaki często ludzie próbują czynić w swoim życiu. Taki na wszelki wypadek. Pan Bóg powiedział, ale my się lepiej zabezpieczymy. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I tutaj już taka mała ciekawostka, w tym tekście pojawia się takie wyrażenie stąpmy i pomieszajmy. Liczba mnoga. Do kogo mówi Bóg? Tak jak przy stworzeniu mówi uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Już tutaj widzimy to, że Pan Bóg ma jakieś niezwykłe Boże towarzystwo. Te różne języki, które miały się pojawić, miały spowodować, że ludzie trochę będą mieli problemy w komunikacji, jak my chociażby dzisiaj na nabożeństwie, gdzie musimy tłumaczyć kazanie i wiele innych elementów. Pieśni też nie zrozumieliśmy od razu, dopiero musieliśmy usłyszeć tłumaczenie. Ale było to pewnym Bożym zamiarem, żeby złe intencje człowieka nie były realizowane. Tak sobie pomyślałem, gdyby po prostu ci ludzie zaczęli po polsku mówić, to i tak by nic nie zbudowali, i tak by się pokłócili. Ale jednak Pan Bóg uczynił wiele języków. I od tamtej pory ludzie jakoś się z sobą nie dogadują. Stworzyli granice, postawili straże na tych granicach. biją się między sobą, no i nie dokończyli również wieży Babel. Są i minusy. Minusy są takie, że trudniej głosić Ewangelię. No bo jak głosić Ewangelię do ludzi, którzy nie rozumieją naszego języka? I dlatego Pan Bóg miał specjalny dar, który miał być dawany ludziom, aby głosić Ewangelię. I właśnie o darze języków chciałbym dzisiaj mówić. Zaznaczę, iż nie jest to dar szybkiego uczenia się języków, bo są ludzie, którzy uczą się języka błyskawicznie i mówią fantastycznie, jak Maciek, który na bieżąco tłumaczy teraz moje kazanie na angielski, a są tacy, którzy mówią, że się latami uczą i nie potrafią się nauczyć. Nie tym będzie dar języków. Dar języków, jak zaraz przeczytamy kolejne fragmenty Pisma Świętego, jest czymś, co zstępuje nagle i ludzie od razu zaczynają mówić innymi językami. I szukając różnych przypadków, oczywiście Nowy Testament pełny jest historii, gdzie znajdujemy dar mówienia językami, ale okazało się, że jest też jeden przypadek, jedna sytuacja w Starym Testamencie, gdzie Pan Bóg również dał dar mówienia językami. Tą historię znajdziemy w Księdze Liczb, czyli 4 Księga Mojżesza, rozdział 22 i od wiersza 27. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? No niewątpliwie był to dar mówienia językiem ludzkim, które otrzymało nawet zwierzę. I jest to ciekawa historia, która pokazuje nam, że Pan Bóg potrafi robić naprawdę przedziwne rzeczy. Żeby przemówić do kogoś, to Pan Bóg nawet oślicę był gotów użyć. I ja w to wierzę. A Nowy Testament daje nam kolejne niezwykłe światło na temat daru mówienia językami. Po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, od wiersza 4, czytamy, co działo się w tym czasie, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba i w szczególny sposób obdarzył ludzi darami. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Widzimy bardzo wyraźnie w tym fragmencie, iż ludzie słyszeli i rozumieli, co się do nich mówiło. A co rozumieli? Rozumieli, że apostołowie zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Ewangelię o zmartwychwstałym Jezusie zaczęli opowiadać. Dar języków zawsze był po to, aby głosić Ewangelię, aby do człowieka docierał głos, który z powodu tego, co stało się podczas budowy wieży Babel, nie dotarłby. Chcę również powiedzieć, iż wszystkie dary Ducha Świętego temu właśnie służą, aby głosić Ewangelię. Nieraz wydaje nam się, że Pan Bóg to jest takim magikiem i cudotwórcą, który będzie nas zachwycał i robił różne triki. Ale nie. Wręcz przeciwnie. Kiedy Pan Jezus czynił cuda, to bardzo często mówił: i nikomu nie opowiadajcie o tym, co się stało. Bo to nie cuda mają człowieka przekonywać, ale Duch Święty. A nieraz te cuda, które się zdarzają, one są tylko i wyłącznie po to, żeby w szczególny sposób dotrzeć do człowieka. I dar języków właśnie po to szczególnie był dany. Spójrzmy teraz na pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. I tam kilka fragmentów. Wiersz pierwszy, a później od 4 do 11. Tutaj będziemy mieli całą listę darów duchowych. Weźmy pod uwagę, że te wszystkie dary były po to, aby głosić Ewangelię. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Przy okazji taka mała dygresja, to Duch Święty rozdziela tak, jak chce. Ma swoją wolę, jest jakąś niezwykłą istotą, która obdarza ludzi darami tak, jak chce. Faktycznie na temat daru języków, iż taki będzie w szczególny sposób dany, to mówił już Pan Jezus. Kiedy rozstawał się z uczniami, tuż przed swoim wniebowstąpieniem, powiedział takie słowa, zapisane są w Ewangelii Marka w 16 rozdziale od wiersza 15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Nowymi językami mówić będą. Cóż to znaczy te nowe języki? No niektórzy mówią, że to są jakieś nowe, anielskie, nieznane nigdy wcześniej. Ale nowe języki to trochę tak jak nowy samochód. Jak ostatnio kupiłem nowy samochód, to miał 15 lat, ale jest bardzo fajny i jest dla mnie nowy. I często tak jest w naszym życiu, że dla nas coś jest nowego. Inni to mają, inni to znają i używają i cieszą się, a dla nas coś jest nowe. Zwróćmy uwagę, po co te nowe języki miały być dane? Pan Jezus powiedział, po to, żeby Ewangelia mogła być głoszona, żeby usłyszeli, uwierzyli, przyjęli chrzest i byli zbawieni. Po to te nowe języki. No dobrze, jak na tą chwilę wydaje się to dość oczywiste, wszystkie dary po to, żeby głosić Ewangelię. Ale otwieramy list do Koryntian, pierwszy i tam 14 rozdział. I na tą wydawałoby się oczywistą i jasną sprawę kilka tekstów wrzuca nieco cienia i wątpliwości. Spójrzmy na wiersze 4 i 14, a później 27 i 28. Przeczytamy tam tak. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Wiersz 14. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Czyli widzimy, można odnieść takie wrażenie, że człowiek się modli w duchu, sam nie rozumie, ale się modli. Wiersz 27 i 28. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei. A jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. I tutaj też się pojawia pewna zawiłość. Czyli jeżeli nikt nie rozumie tego języka, to niech mówią samym sobie i Bogu. Pojawia się tutaj pewna sugestia, niektórzy tak odczytują te fragmenty, iż są to języki, których nikt może nie rozumieć i nawet sam człowiek może ich nie rozumieć, ale może się w tych językach modlić i wychwalać Boga. Zwróćmy uwagę, że już tutaj w tym fragmencie 27 i 28 zostało powiedziane przez apostoła Pawła, że kiedy języki, dar języków miałby się gdzieś pojawić, to muszą być osoby, które będą ten dar wykładać, którzy będą wyjaśniać, co zostało powiedziane. O tym wykładaniu jeszcze później. Także można odnieść takie wrażenie, że jakby były takie języki, które są niezrozumiałe dla ludzi, ale są zrozumiałe dla Boga. No bo przecież dla Pana Boga wszystko jest zrozumiałe. Pan Bóg wszystko wie. Czy faktycznie takie zrozumienie będzie adekwatne do innych tekstów i to z tego samego rozdziału? Za chwilkę może spojrzymy jeszcze na inne fragmenty, ale już tutaj w liście do Koryntian 14 rozdziale, najpierw wiersz 9, a później wiersz 19. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Tak subtelnie apostoł Paweł mówi, no po co mówić coś niezrozumiałego? To takie gadanie na wiatr. Czy to ma sens? A wiersz 19. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Zatem apostoł Paweł mówi, jeżeli coś mówicie, to tak, żeby was inni zrozumieli. Bo nie ma sensu mówić czegoś, czego inni nie zrozumieją. A więc widzimy, że to zrozumienie, nawet jeżeli mowa jest o darze języków, jest konieczne. Spójrzmy na ciekawą historię z Księgi Dziejów Apostolskich. Być może każda z tych historii, z tych fragmentów mogłaby być znacznie bardziej rozwijana, ale staram się zmieścić w jakimś przyzwoitym czasie. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 10 i historia Korneliusza. Korneliusz był człowiekiem, do którego został wysłany apostoł Piotr. I kiedy apostoł Piotr w małym gronie wygłaszał kazanie, nagle Duch Święty zstąpił i jak czytamy w 10 rozdziale od 44 wiersza, a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my. I te słowa, jak i my, będą bardzo charakterystyczne. Czy setnik Korneliusz był poganinem? No z jednej strony był, bo był dowódcą w armii rzymskiej, ale z drugiej strony mieli o nim bardzo dobre zdanie Żydzi, pościł i modlił się, a więc był to człowiek, który nawrócił się do Boga Izraela. A kiedy słyszał kolejną zachętę o Jezusie, jako Zbawicielu, był gotów to przyjąć. I wtedy Duch Święty zstąpił, a ludzie zaczęli mówić językami. Jakie to były języki? Ano tak jak powiedział apostoł Piotr, to był taki dar Ducha Świętego, jaki i my kiedyś otrzymaliśmy. A jaki oni kiedyś dar otrzymali? Jakie języki? Ano takie, że kiedy mówili, to głosili w nich dobrą nowinę, a inni rozumieli. Co ciekawe, w kolejnym rozdziale, 11, apostoł Piotr musi się tłumaczyć. Można na podstawie tego fragmentu, to takich dzisiaj kilka dygresji, no nieomylny apostoł Piotr musi się tłumaczyć, ale musiał się tłumaczyć. No, został zawezwany przez innych apostołów, którzy powiedzieli: jak to? Pogan ochrzciłeś? I wtedy apostoł Piotr odpowiada tak. 11 rozdział, wiersz 15. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. To samo mówi. Tak jak my kiedyś otrzymaliśmy dar Ducha Świętego i zaczęliśmy mówić językami, zwiastując Ewangelię, tak i na nich, tak samo. Więc mamy kolejną historię, gdzie te języki, które się pojawiają, są językami znanymi i które zostały dane po to, aby głosić Ewangelię. Księga Dziejów Apostolskich, 19 rozdział. Tam podobna historia, kiedy ludzie, którzy przyjmują nowinę o Jezusie jako Zbawicielu, również otrzymują dar mówienia językami. To samo słowo, podobna historia, nie ma powodu, aby sądzić, że tam są jakieś języki niezrozumiałe, jakaś ekstaza, gdzie człowiek mówi, nie wie co. Nie, to są języki, które zostały dane po to, aby głosić Ewangelię. Wracamy znowu do listu do Koryntian, do 14 rozdziału. Tam mamy jeszcze kilka fragmentów, których musimy się przyjrzeć. Na potrzeby tych rozważań postanowiłem skorzystać z pewnego ciekawego narzędzia mojego ulubionego pastora Morrisa Vandena. Zaproponował w swoim rozważaniu, wyjaśnianiu tych fragmentów, żeby zamiast tego wyrażenia języki użyć jako zamiennika. I tutaj najpierw taka mała dygresja. Mówi, jest taki bardzo mały naród. Nawet nie ma swojego kraju. Jest ich raptem 500 000. Jest to część Indii. Lud Sikkim. I mają swój język. Będzie to język sikimejski. Tylko mała grupa ludzi. Takich grup ludzi to moglibyśmy mnóstwo znaleźć. Kiedy byliśmy w Indiach i podróżowaliśmy do kościoła 20 kilometrów, to co górka, to ludzie się inaczej pozdrawiali. I mówili, że ci z tamtej, za tej górki nie rozumieją tych za tamtej górki. Jest mnóstwo tych języków i dlatego Pan Bóg dba, aby w tych najważniejszych sprawach dotyczących Ewangelii ludzie się porozumiewali. Zatem mamy język sikimejski. Przepraszam. Czy Pan Bóg rozumie język sikimejski? Rozumie. Pan Bóg rozumie wszystkie języki. Nawet gdyby były tylko dwie albo nawet jedna osoba, która mówi w jakimś języku, Pan Bóg będzie tym, który go będzie rozumiał. Spójrzmy zatem na rozdział 14 i wiersz 2. Bo kto językiem sikimejskim mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. No, będzie to prawdą. Nie mówi dla ludzi, bo gdybym ja zaczął takim językiem mówić, to nikt by nie zrozumiał, tylko Pan Bóg. No, ewentualnie ja, znający ten język, mógłbym jakąś korzyść odnieść. Wiersz 4, 14 rozdziału. Kto językiem sikimejskim mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Apostoł Paweł próbuje pokazać, nie ma sensu na nabożeństwie używać języków, których inni nie zrozumieją. Ty go rozumiesz. No rozumiesz język sikimejski, więc kto językiem sikimejskim mówi, siebie tylko buduje. On zrozumie ten język, ale inni nie. Apostoł Paweł mówi, no bądźcie rozumni, niech to wszystko ma ręce i nogi. Jeżeli dostaliście dary, to nie po to, żeby teraz jeden przed drugim pokazywać, jakie kto ma dary, tylko zostało wam to dane po to, żeby Ewangelię głosić. Zatem te języki, o których mowa jest w 14 rozdziale, musiały być zrozumiałe, bo ktoś, kto w nich mówił, rozumiał. Mamy jeden trudny tekst. 14 rozdział i wiersz 14. W Biblii Warszawskiej jest on oddany następująco. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. No to jak to? Czy w takim razie jest sytuacja, kiedy ktoś się modli duchem i gdzieś to płynie do góry, do nieba, ale mój rozum tego nie jest w stanie ogarnąć? Przecież wszystkie wcześniejsze historie pokazywały, że jednak człowiek, który miał dar języków, rozumiał to, co mówił, nawet jeżeli inni nie rozumieli. Dlatego apostoł Paweł mówił, jeżeli używasz języka, pamiętaj, żeby ktoś inny go wykładał. Odpowiedź jest w tekście oryginalnym. I przyniosłem specjalnie z sobą taki przekład interlinearny. To może taka trochę łatwizna, ale to nie jest przekład, który jest ani adwentystów, ani nie jest baptystów, ani nie jest zielonoświątkowców. Po prostu bibliści usiedli i przygotowali taki materiał dla tych wszystkich, którzy chcieliby może trochę więcej z tekstu wyciągnąć. I tam słowo po słowie bardzo dokładnie jest przetłumaczone. I ten fragment został oddany tak. Jeśli bowiem modliłbym się językiem, duch mój modliłby się, zaś myśl ma bez owocu byłaby. Moja myśl, to co chciałem powiedzieć, byłaby bez owocu, dlatego że ludzie, którzy by mnie słuchali, nie wyciągnęliby z tego żadnych wniosków. Byłoby to mówienie bez celu, bez efektu. Ja bym się modlił, ja bym coś mówił, ale moja myśl, mój zamysł nie zostałby przekazany i zrozumiany. Albo w innym tłumaczeniu jest powiedziane, wasze zrozumienie nie wzrastałoby. Jak zatem stosować ten dar języków? Tak jak już przytaczałem fragmenty 27 i 28. Jeżeli mówią, to niech mówią po kolei, i niech zawsze będzie ktoś, kto będzie wykładał. Wiersz 5, 14 rozdziału. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. I wiersz 13. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania ich. Zawsze mówienie językami musiało iść w parze z wykładaniem, żeby miało to sens. Czy jest coś takiego jak wielbienie Boga bez udziału umysłu? Gdzieś jakimś eterycznym uczuciem? Na pewno uczucie do Pana Boga jest potrzebne, ale Pismo Święte cały czas pokazuje, że nasz umysł, obecność naszego umysłu, tak w życiu, jak i w nabożeństwie, są niezbędne. List do Efezjan, 4, 23 wiersz. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Tak, Ewangelia ma człowieka prowadzić do odnowienia umysłu. List do Rzymian, 12, 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Odnowienie umysłu jest podstawowym celem Ewangelii. Zatem wielbienie Boga poprzez umysł jest sprawą naturalną. Musimy też zwrócić uwagę. Apostoł Paweł pisze ten list do zboru koryńskiego. Czy zbór koryński był idealnym zborem? No nie. Byśmy powiedzieli, że nawet jednym z najsłabszych, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie. Mówi, co tam się działo, to nawet szkoda pisać słowa apostoła Pawła. I tak nieco łagodnie próbuje im wytłumaczyć, jak korzystać z tego daru języków. Jeszcze raz list do Koryntian, 12 rozdział. Tam jest pod koniec tego fragmentu, od 28 wiersza, jeszcze jedna lista darów duchowych. Zwróćmy uwagę, że jeżeli dar języków w ogóle pojawia się wśród darów duchowych, zawsze pojawia się niemalże na ostatnim miejscu. A więc Pismo Święte pokazuje, że inne dary były o wiele ważniejsze. Czytamy tam tak, od 28 wiersza. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I to jest ciekawe, tutaj się kończy rozdział, ale kolejny rozdział to jest rozdział 13 pierwszego listu do Koryntian, a tam jest hymną miłości. I apostoł Paweł w ten sposób kieruje uwagę Koryntian: często skupiacie się na tych darach. Chcielibyście je mieć, a jak już macie, to pokazujecie, że je macie. A tymczasem chciałbym wam pokazać coś, co jest najważniejsze. I wtedy zaczyna mówić o miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym miał wszystko, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Kończąc, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewne doświadczenia, historię. Otóż mówienie dziwnymi, niezrozumiałymi językami pojawia się w wielu kultach pogańskich, religiach animistycznych, różnych szamańskich spotkaniach, gdzie ludzie wprowadzają się w trans i zaczynają mówić obcymi językami. Jest to zjawisko dość powszechne. Ciekawe. Nie służy to przekazywaniu jakichkolwiek informacji, a jedynie niejako pozwolenie, żeby duchy wstąpiły w człowieka i zaczęły coś mówić. Człowiek tego nie rozumie. Zatem to, przed czym przestrzega apostoł Paweł, mówi: jeżeli używacie daru języków, jeżeli taki został wam dany, to niech będzie on używany sensownie, do głoszenia Ewangelii, a nie na pokaz. I nie używajcie, jeżeli nie rozumiecie tego, co mówicie. Co zatem się stało, że niektórzy by może powiedzieli, czy w dzisiejszym Kościele mamy takie dary? Gdzie jest dar proroctwa? Ano jest. Jest dar proroctwa. Jest czytania. A gdzie dary języków? Czy są? O, są. I mam tutaj kilka historii jakichś tam dalekich, ale postanowiłem tylko opowiedzieć o tych historiach ludzi, których ja spotkałem i rozmawiałem i znam, a niektórych i wy sami znacie. Pierwsza historia to mama mojej znajomej z seminarium, która pojechała do Niemiec i nie znała niemieckiego. Parę słów. Pojechała za pracą i znalazła się w kościele i mówi: jak to szkoda, że ja tutaj nic nie rozumiem. I nikt nie może mi przetłumaczyć na polski. I siedzę podczas szkoły sobotniej, siedzę podczas kazania i nic nie rozumiem. I zaczęła się modlić. Mówię: Panie Boże, spraw, abym mogła zrozumieć to, co jest tutaj głoszone. I pewnego razu przyszła do kościoła i po prostu zaczęła rozumieć to, co tam ludzie mówią. I nagle jakby jakieś łuski spadły z jej oczu i otworzyły się usta i ona zaczęła mówić i do dzisiaj fantastycznie włada językiem niemieckim. Kiedy byliśmy w Indiach, spotkaliśmy człowieka, który jest wielu narodowości. Jego rodzice, jedno było Hindusem, drugie było jakiegoś pochodzenia brytyjskiego czy amerykańskiego i jeszcze jakiejś irańskiej krwi trochę miał. Znał wiele języków. Został poproszony o to, aby być tłumaczem podczas ewangelizacji. Przyjechał z Ameryki pastor. No, kto będzie lepiej mówił niż pastor z Ameryki? Postawili pastora z Ameryki, a on miał być jego tłumaczem. Ale spóźnił się. Tam sytuacja na drogach i kolejowa jest naprawdę nie do przewidzenia, więc nie miałbym do niego żalu, po prostu okoliczności. I kiedy przyjeżdża na miejsce, w wchodzi do wielkiego pomieszczenia, jakiegoś namiotu, gdzie prowadzony jest wykład i słyszy, że ten człowiek mówi po hindusku. Po wykładzie podchodzi do niego ten Amerykanin. Po wykładzie podchodzi do niego i mówi: dlaczego ja miałem być twoim tłumaczem, skoro ty świetnie znasz hinduski? A Amerykanin mówi: ja nie znam hinduskiego. Ja mówiłem po angielsku. Ciebie nie było, ludzie przyszli, pomyślałem, że może ktoś mnie zrozumie. I zacząłem mówić po angielsku. Okazało się, że ten myślał, że mówi po angielsku, a Pan Bóg w niezwykły sposób, nawet nieświadomie, dał mu dar języków i wszyscy ludzie go zrozumieli. Głoszenie Ewangelii. I jeszcze historia osoby, która chyba, którą większość z nas zna. Brat Robert Kuczek z Mszczonowa. Pewnego razu znalazł się w Ameryce, gdzie zbierał pieniążki na początkującą fundację wtedy i drukarnię. I miał w kościele wyjść do przodu i zaapelować, poprosić, że my tutaj Polska, biedny, komunistyczny kraj i my tutaj chcielibyśmy głosić Ewangelię i dajcie nam trochę pieniędzy. No niezręczna rola, jeszcze języka nie znał, no ale był ktoś, kto miał go tłumaczyć. No i przychodzi ten moment podczas nabożeństwa i słyszy mniej więcej swoje nazwisko, idzie do przodu i rozgląda się, gdzie jego tłumacz. A tam nie ma tłumacza. A on tylko: dzień dobry, do widzenia, dziękuję i może jeszcze trzy słowa więcej. Stanął przed ludźmi, poczuł, jak się zaczyna pocić, tłumacza nie ma, ale postanowił odezwać się tymi swoimi pięcioma słowami. Jak otworzył usta, to zaczął mówić po angielsku. I do dzisiaj mówi fantastycznie po angielsku. Tak przyszło nagle i zostało użyte do uwielbienia Pana Boga. I tak rozumiem, że działa Pan Bóg. Nie przez fajerwerki, ale jeżeli coś daje, to po to, żeby opowiadać o Jezusie i o zbawieniu. List do Koryntian 14 ma takie ciekawe podsumowanie w wierszu 20. Apostoł Paweł tak napisał: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Niech wszystko, co Pan Bóg nam daje, te różne dary, które mamy, abyśmy używali ich we właściwy i najlepszy sposób. I módlmy się o dary duchowe, bo Pan Bóg chce je nam dawać do głoszenia Ewangelii. Niech Bogu będzie chwała. Amen.